Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Na wstępie wtorkowego magazynu wiadomości ze Stolicy Apostolskiej, a następnie relacja z odbywającego się w Watykanie Kongresu Światowej Federacji Pueri Cantores. Audycję zakończymy drugą częścią podsumowania roku w Polsce. Na program zaprasza Państwa ksiądz Seweryn Wąsik.
Benedykt XVI prosi o moc Ducha Świętego dla zebranej w Rotterdamie młodzieży z różnych krajów naszego kontynentu, jak też dla goszczących ją duszpasterzy, parafii i rodzin. Mowa o tym w watykańskim przesłaniu skierowanym w imieniu papieża na rozpoczynające się w holenderskim mieście spotkanie.
Niech Bóg prowadzi do źródeł radości was i braci z Teze, którzy przygotowali to 33. Europejskie Spotkanie Młodych, czytamy w liście do jego uczestników. W tych dniach odkryjecie, że ta radość nie oddala was od solidarności z ludzkimi cierpieniami, ale jest głęboko związana z zaufaniem do Boga. Żyjąc tym zaufaniem, przyjmując je, pozwalacie, by dokonywała się przyniesiona przez Chrystusa radykalna odnowa ludzkiej istoty. W taki sposób będzie kierowała wami odwaga, by iść pod prąd, kiedy staje się to niezbędne. Nie ulegając złudom indywidualizmu, coraz bardziej będziecie się stawać ludźmi komunii, oddając siebie w darze innym. Gdy wrócicie do domów, niech Duch Święty napełni was współczującą miłością bez granic, niech was obdarzy wyobraźnią i odwagą odkrywania, jak przekształcić wasze wspólnoty w miejsca pełne dobroci serca i zaufania. Pokój, którego wam udzieli, będzie oddziaływał na innych ludzi i na świat. Jak zaznaczono dalej w watykańskim przesłaniu do młodych zgromadzonych w Rotterdamie, papież zaprasza ich również na przyszłoroczny Światowy Dzień Młodzieży w Madrycie.
Dzieło zasiewu ewangelicznego orędzia, rozpoczęte niegdyś przez misjonarzy pośród licznych trudności, przyniosło obfite owoce. Wśród nich szczególnymi pierwocinami są święci męczennicy wietnamscy Andrzej Dung Lac i jego towarzysze. Słowa te czytamy w liście Benedykta XVI do kardynała Iwana Diasa, prefekta Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów. Indyjski purpurat jest specjalnym wysłannikiem papieskim do Wietnamu. Za tydzień będzie przewodniczył obchodom zakończenia roku jubileuszowego z okazji 350-lecia powstania w tym kraju dwóch pierwszych wikariatów apostolskich i 50-lecia ustanowienia tam biskupstw rezydencjalnych. Uroczystości odbędą się w Narodowym Sanktuarium Maryjnym La Vang.
W liście nominacyjnym do swojego wysłannika papież podkreśla, że Kościół w Wietnamie, wspominając z radością swe początki, pragnie równocześnie wzmóc apostolski zapał, by rozwijać nową ewangelizację. Benedykt XVI nawiązuje do hasła jubileuszowych obchodów – idźmy wraz z Matką głosić Ewangelię. Podkreśla, że nie mogąc udać się do Wietnamu osobiście, powierza kardynałowi Diasowi misję przypominania tam zadań ciążących na Kościele. Jak uczy Sobór Watykański II, Kościół posłany przez Chrystusa celem objawienia i udzielenia miłości Bożej wszystkim ludziom i narodom jest świadomy tego, że ma jeszcze do wypełnienia ogromne dzieło misyjne. W trosce o większą pomyślność całego narodu wietnamskiego Ojciec Święty życzy, by tamtejsza wspólnota katolicka wzrastała, umacniając jedność biskupów między sobą i z wiernymi oraz rozwijając formację księży i wiernych.
O tym, co znaczy w codzienności, że Bóg jest miłością, rozważają w Rzymie uczestnicy Światowego Kongresu Federacji Pueri Cantores. Ich spotkanie potrwa do 1 stycznia. Dziś z młodymi chórzystami spotyka się kardynał sekretarz stanu, a w sobotę Benedykt XVI. Młodym towarzyszą relikwie ich świętego rówieśnika, Dominika Savio. Na spotkanie i koncerty w Wiecznym Mieście przyjechało prawie 100 chórów z całego świata, w tym 4 z Polski.
O znaczeniu muzyki dla pogłębienia wiary i dla życia Kościoła przypomniał młodym kardynał Stanisław Ryłko. W swym przesłaniu przewodniczący Papieskiej Rady do spraw laikatu zachęcił Pueri Cantores, by wyśpiewując miłość Boga byli głosicielami Ewangelii, pomocnymi szczególnie dla osób mających trudności w wierze, a otwartych na piękno muzyki.
To przecież w Kościele najlepiej słychać głos Chrystusa i czuć Jego bijące dla nas serce, napisał kardynał Ryłko. To zanurzenie się w atmosferze modlitwy, stworzonej przez wiernych zaangażowanych w celebrację liturgiczną, pomaga wszystkim, nawet tym mniej wierzącym, napełnić serce mocą Chrystusa. I tutaj ważną i powiedziałbym niezastąpioną rolę spełniacie wy, którzy śpiewacie słowa przepełnione treściami ewangelicznymi, i to w sposób, który unosi serce do Boga, zaznaczył przewodniczący papieskiej Rady do spraw laikatu. Gdy słyszy się to piękno, ma się wrażenie, iż coś z boskiej rzeczywistości spływa na nas. Potrzebni jesteście, kochani, potrzebni jesteście z waszym śpiewem, ale jeszcze bardziej z waszą wiarą, którą przecież dobrze słychać w wyśpiewywanych utworach. Kardynał Ryłko zaznaczył jednocześnie, że również młodzi śpiewacy potrzebują umocnienia wiary, czemu służy ich przybycie do grobu świętego Piotra.
Na rozpoczęcie kongresu w watykańskiej auli Pawła VI młodych śpiewaków odwiedził sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. W swym wystąpieniu kardynał Tarcisio Bertone zauważył, że muzykę można uprawiać z różnych motywów. Wielu śpiewa, by rozbawiać innych lub by wzbudzić podziw u słuchacza, powiedział watykański sekretarz stanu. Albo też, jak w przypadku Pueri Cantores, by śpiewem chwalić Boga i by sprawowanie liturgii miało jeszcze piękniejszą oprawę. Kardynał Bertone przyznał, że jest jeszcze jeden głębszy motyw, dla którego warto śpiewać i to coraz lepiej. Ponieważ kochacie Jezusa i chcecie oddać Mu cześć, sprawić Mu przyjemność i wzbudzić radość. Także wy, na wzór świętego Dominika Savio, uczcie się stawiać Jezusa w samym środku waszego serca, a będziecie mieć Jezusa za przyjaciela, największego przyjaciela w waszym życiu, zachęca uczestników rzymskiego kongresu kardynał sekretarz stanu.
Pueri Cantores to katolicka organizacja skupiająca ponad 1000 chórów na całym świecie. Coraz więcej zespołów muzycznych powstaje poza Europą, choć nadal najliczniejszym członkiem federacji są Niemcy z 370 chórami. W Polsce tradycja tego rodzaju muzyki kościelnej dopiero się odradza. W kraju działają 42 chóry.
Muzyka chóralna dziewcząt i chłopców staje się bardzo popularna także w Azji i Afryce. W sposób szczególny warto wymienić takie kraje jak Sri Lanka, Indie, Korea Południowa i Japonia oraz Demokratyczna Republika Konga, skąd przyjechali chórzyści starganego wojną Bukavu w północnym Kiwu. Na kongresie nie brakuje też chórów z obu Ameryk. Warto wspomnieć choćby o zespołach z Brazylii, USA czy Kanady. Federacja obecna jest w ponad 30 krajach świata. W chórach stowarzyszenia śpiewa ogółem 40 tysięcy dzieci i młodzieży.
Dodajmy, że prezesem Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores jest Polak, ksiądz Robert Tyrała. Z organizacją związany jest on od prawie 15 lat. Ksiądz Tyrała pochodzi z Krakowa i ukończył studia z teologii na Papieskiej Akademii Teologicznej oraz z dyrygentury na tamtejszej Akademii Muzycznej.
Międzynarodowa Federacja Pueri Cantores powstała pod koniec II wojny światowej, stawiając sobie za cel propagowanie wśród dzieci i młodzieży idei pokoju i braterstwa. Czyni to poprzez muzykę, wychowując w ten sposób młodych śpiewaków na wartościowych, odpowiedzialnych i wrażliwych ludzi.
Młodzi dadzą w tych dniach wiele koncertów w 24 kościołach parafialnych Rzymu. Z Polski przyjechały chóry z Lublina, Krakowa, Płocka i Częstochowy. Także ich będzie można posłuchać w Wiecznym Mieście. W końcu na papieskiej liturgii 1 stycznia w uroczystość świętej Bożej Rodzicielki Maryi śpiewacy zapewnią oprawę muzyczną watykańskiej liturgii. Wtedy przesłanie do Federacji Chórów Pueri Cantores wygłosi Benedykt XVI.
Powracamy dziś do podsumowania najważniejszych tegorocznych wydarzeń w Kościele w Polsce. W drugiej jego części Rafał Łączny przypomni o wizycie przedstawicieli Patriarchatu Moskiewskiego, nominacji kardynalskiej dla metropolity warszawskiego, jak również o 10 dniu papieskim.
Jednym z zagadnień, z którym w pewnym sensie musiał się zmagać w roku 2010 Kościół w Polsce, była kwestia zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. Polska wciąż nie ma ustawy bioetycznej. Jednocześnie pojawiające się propozycje prawnego uregulowania in vitro budzą poważny sprzeciw moralny. Głos na ten temat zabierał m.in. zespół ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetycznych. Prócz tego, gdy pod obrady Sejmu wchodziły projekty odpowiednich ustaw, do najważniejszych osób w państwie, w tym prezydenta i premiera, skierowany został list przedstawiciel przedstawicieli Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi przestrzegali w nim przed przyjmowaniem prawa dopuszczającego stosowanie metody in vitro. Jak mówił rzecznik episkopatu ksiądz Józef Kloch, jeśli chodzi o kwestie etyczne, biskupi są wręcz zobowiązani do zabierania głosu.
Katolicki poseł winien sprzeciwić się ustanawianiu takiego prawa. Jeśli natomiast te projekty ustaw, które zawierają zakaz, nie przeszłyby, katolicki poseł jest uprawniony do tego, by podnieść rękę, a więc stanowić prawo, głosować za tym prawem, które maksymalnie ogranicza złe skutki tej ustawy.
Ostatecznie 29 października do dalszych prac parlamentarnych skierowano aż 7 dokumentów regulujących m.in. kwestie in vitro. Odrzucono jedynie projekt całkowicie zakazujący stosowania metody pozaustrojowego zapłodnienia. Kiedy posłowie zakończą pracę, nie wiadomo. Rok 2010 to dla Kościoła w Polsce czas intensywnych i przełomowych kontaktów z rosyjską cerkwią prawosławną. 23 czerwca do naszego kraju przybył arcybiskup Hilarion, przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego. Tematem rozmów z przedstawicielami Konferencji Episkopatu Polski była kwestia pojednania polsko-rosyjskiego. Rozpoczęto pracę nad wspólnym dokumentem, ale jak mówił arcybiskup Hilarion, strony różniły się w ocenie wydarzeń historycznych. Idea tego dokumentu polega na tym, aby spojrzeć na historię naszych dwóch narodów z kościelnego punktu widzenia i nakreślić perspektywy na przyszłość. We wspólnych dziejach naszych narodów były karty pełne chwały, ale również karty smutne i bolesne. Nie będziemy chyba w stanie wypracować wspólnego spojrzenia na historię, ale jako chrześcijanie powinniśmy na nowo przemyśleć tę historię i powinniśmy wezwać nasze narody do miłości, współdziałania i pokoju.
Miru, любви i взаимодействию.
Oba zespoły dały sobie nie więcej niż rok na wspólne przygotowanie dokumentu na temat pojednania narodów Polski i Rosji oraz wkładu kościołów katolickiego w Polsce i prawosławnego w Rosji do tego procesu. 1 maja 2011 roku swoją działalność zakończy Komisja Majątkowa. Gremium to zajmowało się zwrotem dóbr kościelnych zagarniętych w PRL. Komisja, która rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku, rozpatrzyła około 2800 spraw. Niestety niemal przez cały ostatni rok pojawiały się zarzuty, także dotyczące korupcji, wobec osób, które choć nie były członkami komisji, to jednak reprezentowały niektóre instytucje kościelne. Jak powiedział ksiądz Józef Kloch, rzecznik Episkopatu Polski, strona kościelna od dawna postulowała likwidację komisji majątkowej.
Kościół niewątpliwie nie zyskał po wszelkiego typu informacjach prasowych związanych chociażby z Markiem P. I to również chcę podkreślić, że praktycznie wszystkie problemy, jakie były z komisją majątkową, łączą się z jedną osobą i to jest Marek P. Niemal wszystkie. Wycena, już przysłowiowe grunty w Warszawie, przysłowiowe grunty w Świerklańcu, przysłowiowe nieruchomości w Krakowie. Wszędzie tam się pojawia Marek P., a więc nie tyle osoba z komisji majątkowej, co osoba, która krążyła wokół komisji majątkowej i właśnie jest przynajmniej pośrednią przyczyną tego, że na pewno Kościół od strony takiego wizerunku nie zyskał.
Z chwilą likwidacji komisji majątkowej nierozstrzygnięte sprawy o zwrot dóbr kościelnych zagarniętych w PRL będą rozstrzygane na drodze zwykłej procedury sądowej. Podsumowując rok 2010, nie sposób nie wspomnieć o Dniu Papieskim, można rzec jubileuszowym, bo 10. Jego obchodom 10 października towarzyszyło hasło Jan Paweł II – Odwaga Świętości. Tradycyjnie na ulicach miast pojawili się wolontariusze z puszkami, którzy kwestowali na rzecz programu stypendialnego Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. W Krakowie Łagiewnikach uroczystej mszy świętej przewodniczył kardynał Antonio Canizares. W odczytanej w znacznej mierze w języku polskim homilii prefekt Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów nazwał Jana Pawła II papieżem podstawowych i nienaruszalnych praw człowieka.
Słowem człowiek Boga, pełen pasji w najgłębszej swojej istocie wobec człowieka, prawdy o człowieku, którego określił i wyznaczył jako drogę Kościoła. Zachwycony i pełen podziwu we wszystkich swoich pismach i wystąpieniach wobec istoty człowieka i jego wielkości.
Arcybiskup Kazimierz Nycz, kardynałem, 20 października Benedykt XVI ogłosił nominację kardynalską dla metropolity warszawskiego. Nominacja jest wezwaniem do jeszcze większej służby Kościołowi, mówił hierarcha w pierwszej rozmowie po ogłoszeniu decyzji papieskiej.
Każdy biskup jest odpowiedzialny za cały Kościół, jest jakby uczestnikiem kolegium apostolskim, natomiast kardynał w sposób szczególny powołany przez papieża do tego, żeby uczestniczyć jeszcze bardziej w sprawach Kościoła powszechnego, w sprawach wyrażających się pracą, czy to na poziomie udziału w poszczególnych kongregacjach watykańskich, czy spotkań kolegium kardynalskiego razem z papieżem, więc zdaję sobie sprawę z tego, że jest to nie tyle wyróżnienie, ile jest to powołanie do większej pracy na rzecz Kościoła, Kościoła powszechnego.
W bieżącym roku po raz pierwszy zorganizowano rekolekcje dla osób odpowiedzialnych za kościelne dzieła charytatywne w Europie. Spotkanie trwało od 28 listopada do 3 grudnia na Jasnej Górze. Na zaproszenie Papieskiej Rady Cor Unum i Caritas Polska do Częstochowy przyjechało prawie 300 osób reprezentujących różne organizacje charytatywne działające na Starym Kontynencie. Kardynał Robert Sara, przewodniczący Papieskiej Rady Cor Unum, podkreślił, że rekolekcje służyć mają jeszcze większemu zrozumieniu, że działalność charytatywna Kościoła musi wypływać ze zrozumienia Ewangelii.
Nie chcielibyśmy, aby działalność Caritasu była zwyczajną działalnością humanitarną, ale by była ona inspirowana przez Boga, przez Ducha Świętego, by rzeczywiście wypływała ze zrozumienia Ewangelii i by jednocześnie była właśnie taką formą ewangelizacji.
W rekolekcjach uczestniczyli przedstawiciele 26 krajów, wśród nich obecny był m.in. ksiądz Zdzisław Zając. Dyrektor Caritas Spes na Ukrainie podkreślił, że z rekolekcji wyniesie przede wszystkim przekonanie o sensowności swojej posługi oraz wskazówki do właściwego jej wykonywania.
Żeby ludzie, którzy doświadczają pomocy, w jaki sposób od razu to przekładali na miłość Pana Boga, że to nie jest działanie moje czy moich współpracowników, ale że to naprawdę Pan Bóg działa. To Pan Bóg tam nas skierował.
Jak podsumować rok 2010 w Kościele w Polsce? Dobrą okazją ku temu była wspólna publikacja Katolickiej Agencji Informacyjnej i redakcji dziennika Rzeczpospolita. Raport Kościół w Polsce prezentuje m.in. wyniki badań opinii publicznej. Okazuje się, że Polacy nadal ufają Kościołowi, szukając w nim wspólnoty i osobistego spotkania z Bogiem, a nie instytucji. Prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej Marcin Przeciszewski zwrócił uwagę, że wyniki badań wyraźnie pokazują, że modernizacja społeczeństwa nie musi iść w parze z laicyzacją.
Piszemy tutaj o fenomenie polskiej religijności. Ja myślę, że to jest pasjonująca sprawa, że do niedawna wiele szkół socjologicznych głosiło taką tezę, że modernizacja społeczeństwa, budowanie nowoczesnego społeczeństwa nieuchronnie się wiąże z laicyzacją. Ten przykład Polski przez 21 lat chyba tą tezę dość skutecznie obala.
Raport Kościół w Polsce prezentuje również działalność charytatywną i edukacyjną, na przykład Caritas Polska czy Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Opracowanie wskazuje jednak, że konieczne jest większe zaangażowanie wiernych świeckich w życie Kościoła, szczególnie ludzi młodych. Co przyniesie rok 2011? Z pewnością Kościół w Polsce czeka przede wszystkim na informacje o beatyfikacji naszego rodaka, Jana Pawła II. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Dziękujemy Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.